No, Karabasz jest w wymiarze jakby polskiej kinematografii dokumentalnej taką postacią, no jakby największą, najwybitniejszą. Jest takie powiedzenie, że właśnie wszyscy są jakby od niego, bo on był w jednym z pierwszych roczników tych studentów łódzkiej szkoły, później wcześniej też zaczął tam uczyć. No i właściwie miał taki bardzo przemożny wpływ na to, jak kształtowała się późniejsza kinematografia.
W filmie Intensywność patrzenia, który jest właśnie poświęcony Kazimierzowi Karabaszowi, stosuje pan metodę właśnie Karabasza, którą on zalecał. Nie ingerować, nie poganiać, nie wtrącać się w bieg wydarzeń.
Ta cierpliwość, to, że trzeba z bohaterem być, poświęcić mu czas, że to jest bardzo ważne. No, wydaje się takie naturalne i proste, ale to jest bardzo istotne. Miałem okazję obserwować Karabasza w trakcie pracy nad filmami. On kupił sobie małą kamerkę cyfrową, jeździł do swoich przyjaciół i właśnie robił film o nich. I na planie filmowym on był bardzo ożywiony. Rozmawiał z bohaterami. Właściwie jego interesowało tylko robienie filmu. Inni ludzie. A samego siebie uważał za nieciekawego bohatera. To jest ciekawe.
Andrzej Sapija otrzymał nagrodę Klubu Kultury Filmowej za cierpliwe oko w dokumentowaniu klasyka polskiego dokumentu Kazimierza Karabasza w filmie Intensywność patrzenia.
On potrafił być w rozmowach z bohaterem właśnie niepowściągliwy i niezamknięty. Wiedział, że trzeba nawiązać kontakt. To nawiązanie to jest pewna forma zainteresowania, z którym się pyta. To jest w mowie ciała, w sposobie zadawania pytania, w sposobie słuchania. On był w pełnym tego słowa znaczeniu takim zawodowcem, że w momencie, kiedy zaczynały się zdjęcia i była ta rozmowa z bohaterem, no to on wiedział, że on musi pytać właśnie w sposób taki, który temu bohaterowi da prawidłowe sygnały właśnie tego typu, że jestem ciebie ciekawy, chcę od ciebie to usłyszeć. A jednocześnie jeden z takich postulatów, którą zresztą studentom mówił, co jest ważne przy takim otwieraniu bohatera, że trzeba mu na początku dać takie informacje, które go uczynią spokojnym. To są takie, na przykład, co ja od ciebie chcę? Co to ma być za film? W jakiej sprawie? W jakiej sprawie właściwie ty mnie interesujesz? Dlaczego ja jestem ciebie ciekaw? Jeżeli bohater to zrozumiał i przyjął, to zaczęła się współpraca.
No tak,
a drugim postulatem było właśnie to, że na przykład nie można dawać takich sygnałów, że się spieszymy. Czas zdjęciowy kosztuje, taśma i tak dalej. Najważniejsze jest, mimo że się spieszymy, że wszystko kosztuje, to trzeba mu powiedzieć, nie, ja jestem tu dla pana. Czekamy.
Tak,
to jest pewna forma gry. To było ważne, bo wtedy, kiedy on robił filmy, lata 50., 60., 70., kiedy technika była przede wszystkim oparta na taśmie. Bardzo ważne były wszystkie takie działania, które miały na celu jak gdyby takie troszkę zneutralizowanie napięcia u bohatera. Ekipa się rozkładała, światła, mikrofon, mikrofoniarz, ekipa liczyła no, kilka osób i taką rolą reżysera wtedy było takie no, właśnie wstępne kontakt z bohaterem, który miał go tak właśnie troszkę zneutralizować, prawda? Żeby ciśnienie tego całego otoczenia związanego z koniecznością oświetlenia i uzbrojenia w dźwięk, prawda, i tak dalej, że on musiał to tak no, trochę osłabiać. Czyli jakby to przygotowanie też do rozmowy było bardzo ważne.
A dzisiaj sądzi pan, te momenty są istotne?
Nie.
Jako wskazówki dla reżysera?
Znaczy są ważne, ale diametralnie zmniejszyła się czy zmieniła właśnie to coś, co towarzyszy rejestracji dokumentalnej w postaci całego sprzętu.
Czyli miniaturyzacja.
Miniaturyzacja, tak. W większości nie trzeba tego specjalnie oświetlać. Prawie w każdych warunkach wystarczy tylko nakierować, prawda? To byśmy ustawili tak, żeby mieć lekko kontrowe światło słoneczne i wystarczy.
Prawda? A jeśli idzie o oswajanie...
Mikroport no tak. Bezprzewodowy.
Prawda? A jeśli idzie o tę stronę psychologiczną? Oswajanie bohatera w sensie, żeby on zapomniał, że to jest jednak nagrywane i rejestrowane, a poświęcił się właśnie tylko tej rozmowie.
Postulat cierpliwości nadal obowiązuje, z tym, że jest łatwiejszy troszeczkę do wyegzekwowania, dlatego że wtedy, kiedy on to robił, była taśma, prawda? A każdy metr taśmy kosztował, wywołanie i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili mamy nośniki cyfrowe, możemy rejestrować godzinę, dwie, trzy, tyle ile chcemy. Czekamy na te momenty. On nawet nie wie, kiedy kamera jest uruchamiona, kiedy pracuje, kiedy nie pracuje. Także to jest wszystko o wiele łatwiejsze i dlatego ta zmiana, on zresztą pod koniec tak mówił, myślę, z nieukrywaną zazdrością, że ci młodzi twórcy teraz mają tak fantastyczne narzędzia do rejestracji, a oni musieli się zmagać. Znaczna część pewnego wysiłku i talentu reżyserskiego była kierowana na tym, żeby właśnie jak gdyby zneutralizować to ciśnienie techniki. W tej chwili tego nie ma. Cały czas obowiązuje jednak to podstawowe pytanie, po co robię, dlaczego robię, w jakiej sprawie robię. Ta łatwość rejestracji jest jednocześnie największym niebezpieczeństwem we współczesnej kinematografii dokumentalnej. Właściwie wszędzie już można wejść z kamerą, więc pytanie o sferę etyczną. Na przykład ja w swojej mowie takiej laudacyjnej w czasie tego doktoratu
dla Karabasza
postawiłem takie pytanie właśnie, co on nam daje, co ważnego powinniśmy od niego wziąć. I moja teza jest taka, że głównie, czy w znacznej mierze właśnie tą sferę etyczną, ponieważ on był takim pewnym rygorystą w tej sferze etycznej. To znaczy, że bohater zawsze, a dzisiaj szczególnie, jest bezbronny wobec narzędzi rejestracyjnych. A trzeba mu zapewnić pewne poczucie bezpieczeństwa i nie można przekraczać pewnych granic.